Witam serdecznie, witam w kolejnym programie. No i dzisiaj Wenezuela. To znaczy, że już prawo międzynarodowe nie istnieje. To znaczy, że już suwerenność nie funkcjonuje. To znaczy, w ogóle to tylko rozdają karty mocarze tego kraju, tego świata. To zaraz Rosja sobie wjedzie na przykład do Estonii, na Litwę i co? I zmieni sobie tam. Tak po prostu. Wyślę służby specjalne. No i co zrobicie wtedy? No bo szczególnie mówię do tych, którzy teraz tak bardzo chwalą Donalda Trumpa o demokracji, gdy on na konferencji prasowej otwarcie mówił, że no, wyszliśmy tam, porwaliśmy Maduro, bo no, potrzebujemy naszej ropy. No i co? Dzisiaj o tym. O, jak to mówi nasz gość elitce infantylno-agenturalnej RP trzeciej. Profesor Adam Wielomski jest moim gościem w połączeniu internetowym. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam zarówno naszego redaktora, jak i Państwa, którzy nas będziecie oglądali lub słuchali.
Witam serdecznie, zapraszam do subskrypcji, do lajkowania, udostępnienia, komentowania, podawania tego materiału, gdzie tylko się da. Zapraszam również do wsparcia, można postawić nam kawę, można również wesprzeć nas w innej formie. W opisie materiału znajdziecie szczegóły. Z góry dziękuję. No dobrze, panie profesorze, wszędzie, gdzie tylko można jest, są urywki do zobaczenia czy z konferencji pana prezydenta Trumpa i jego najbliższych współpracowników, którzy wygadują niesamowite głupoty a propos tej akcji, albo po prostu kłamią, albo mówią, że wiecie to, a później mówią, a na konferencji prasowej sam prezydent Trump mówi, tak, chodzi o ropę, i tak dalej, i tak dalej. A te narkotyki to oczywiście jest tak na papierze, że to główna rzecz. No a w Polsce mówią, że broni demokracji pan Trump. Chyba 7 czy 8 miejsc zbombardowanych przez rok prezydentury Trumpa. To gdzie się podział gołąbek pokoju, który miał kończyć wojny?
Gołąbka pokoju nie ma i nigdy nie było, to jest oczywiste. Gołąbek pokoju prowadzi politykę absolutnego prymatu amerykańskiej racji stanu, czy tak jak on tą rację stanu definiuje, bo nie zawsze może się z tym zgodzimy, i prowadzi taką politykę, nie licząc się w ogóle z prawem międzynarodowym. To zresztą prawdopodobnie powoduje jego dużą sympatię dla Władimira Putina, który najeżdżając Ukrainę też nie bardzo się z tym prawem międzynarodowym liczył. Innymi słowy, mamy do czynienia coś, czego w Polsce się chyba nie rozumie, ze zmianą pewnej koncepcji stosunków międzynarodowych. No, ponieważ ja, tak się akurat składa, że tego przez wiele lat uczyłem i wykładałem, czasami jeszcze dalej wykładam teorię stosunków międzynarodowych, no to generalnie we współczesnym świecie panujące są dwie. Pierwsza jest to tak zwana liberalna teoria stosunków międzynarodowych, zakładająca, że państwa przede wszystkim ze sobą współpracują, handlując, integrując się i tak dalej. I główną formą oddziaływań pomiędzy nimi jest prawo międzynarodowe, umowy handlowe, umowy polityczne i tak dalej. I mamy i ta koncepcja rzeczywiście w Europie i w Polsce no, króluje od dziesięcioleci. Ale mamy również drugą koncepcję, tak zwaną realistyczną, która zawsze miała przewagę w takich państwach jak Stany Zjednoczone, Związek Radziecki, a teraz Federacja Rosyjska, a mianowicie mówiące o tym, że wszystkie prawa międzynarodowe, układy, umowy to są tylko narzędzia dla realizacji celów politycznych państw. Jeżeli cele polityczne są sprzeczne z umowami i prawem międzynarodowym, to prawo międzynarodowe jest brutalnie, w sposób absolutnie brutalnie łamane, dlatego że przestaje służyć narodowym celom. I Donald Trump w tej chwili, no, można powiedzieć, stał się swojego rodzaju mistrzem, jeśli chodzi o praktyczne zastosowanie tej realistycznej teorii stosunków międzynarodowych. Zdecydowanie w moim przekonaniu w tej chwili przerósł Władimira Putina, który dokonał inwazji, bym powiedział w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, na Ukrainę, podczas kiedy Donald Trump dokonał aktu, no, powiedzmy sobie brutalnie, no, terroryzmu międzynarodowego, porywając urzędującego prezydenta pod pretekstem, że tenże prezydent jest nielegalnie obrany i Stany Zjednoczone go nie uznają. No to z tego wniosek zauważcie Państwo logicznie, że ponieważ Federacja Rosyjska nie uznaje Wołodymyra Żeleńskiego jako prezydenta Ukrainy, no bo mu się kadencja skończyła, no to w takiej sytuacji z tego wniosek, że specnaz putinowski miałby prawo porwać Wołodymyra Żeleńskiego. No nie porwie go, dlatego że Władimir Putin powiedział to publicznie, obiecał to chyba jeszcze Trumpowi, czy nawet jeszcze Bidenowi, nie pamiętam, że Wołodymyr Żeleński tą wojnę przeżyje. Zresztą Rosjanie są zainteresowani tym, żeby ją przeżył, żeby był winnym klęski. Podczas kiedy no, Donald Trump podjął, bym powiedział, akcję, nie powiem, że bez precedensu, bo przecież porwanie generała Noriegi w Panamie było precedensem podobnym, o porwania urzędującej głowy państwa. No to jest akt terroryzmu międzynarodowego.
No i co teraz? I co teraz?
No
jak
nic.
To wygląda?
No
i nic. I co możemy zrobić? Możemy... Czy nie? No właśnie, teraz ta elitka infantylno-agenturalna wygaduje bzdury o ratowaniu demokracji.
Nie, no to są bzdury, bo nawet Donald Trump tego nie opowiada. Zresztą Donald Trump wcale nie twierdzi, że w Meksyku w tej chwili będzie demokratyczny rząd zainstaluje, dlatego że, no cóż, marionetka, którą gdzieś tam ma z pokojową nagrodą Nobla w Stanach Zjednoczonych, no przecież osadzona na amerykańskich bagnetach, ma nikłe szanse utrzymania się przy władzy. Dlatego raczej Donald Trump sugeruje okupację wprost Wenezueli, bo ponieważ Wenezuela miała niedemokratycznie wybranego prezydenta, no to będzie miała demokratycznie wybraną okupację amerykańską, prawda, na tej zasadzie. Ale póki co zauważmy, tego nie robi, dlatego że odnoszę wrażenie, że Trump oczekuje obalenia istniejącego ustroju w Wenezueli od dołu. Zresztą prawdopodobnie, no nie łudźmy się, porwanie Maduro było możliwe tylko z powodu zdrady prawdopodobnie generałów. No bo nie jest to możliwe, żeby śmigłowiec niezauważony wleciał, porwał prezydenta i uciekł razem z tym prezydentem i bez żadnej reakcji ochrony na przykład. Więc nie ma wątpliwości, że doszło do zdrady. Zresztą o tej ochronie sami Amerykanie mówią, że to byli Rosjanie, Kubańczycy. Różne tam spotykamy, bym powiedział, fake newsy na ten temat, no bo jeśli są albo Rosjanie, albo Kubańczycy, a nie jedni i drudzy równocześnie. Także ja myślę, że ta ochrona po prostu była złożona z Wenezuelczyków, których przełożeni zdradzili Maduro. Ale zwracam uwagę, że władzę objęła w tej chwili wiceprezydent, która wcale nie zamierza składać broni, i Amerykanie w moim przekonaniu najbardziej się boją jednej wersji. To znaczy takiej, że będą musieli w tą Wenezuelę wjechać i rozpocznie się drugi Irak, drugi Afganistan. Są tam w Ameryce Łacińskiej potwornie nielubiani, również w Wenezueli. No i należy spodziewać się tego, co Ameryka Łacińska lubi najbardziej, to znaczy nie będąc zdolną do przeciwstawienia się w polu Stanom Zjednoczonym, rozpocznie się partyzantka miejska, leśna i tak dalej, i tego Trump się panicznie boi, bo tam można wjechać, no i można w tej Wenezueli potem 15 lat uganiać się po lasach, zakamarkach i tak dalej z partyzantką wenezuelską, z gerillą lewicowo taką nacjonalistyczną. To jest to, czego Amerykanie z pewnością się boją, dlatego w tej chwili liczą na wewnętrzny przewrót i obalenie systemu, co wcale moim zdaniem nie jest pewne. Dlaczego? Dlatego, że Maduro nie był specjalnie popularny w Wenezueli. Był kiepskim prezydentem i absolutnie nikt nie ma zamiaru go bronić. Ale porwanie go robi z niego w tej chwili symbol antyamerykanizmu. No i to oczywiście wzbudzi w Wenezueli, musi wzbudzić nastroje nacjonalistyczne. No i przede wszystkim powoduje, że Wenezuela w tej chwili prawdopodobnie uzyska dużą sympatię międzynarodową. Pamiętajmy, że Maduro i w ogóle system chavezowski jeszcze w Ameryce Południowej nie cieszył się sympatią. O mało co nie doszło do wojny wenezuelsko-kolumbijskiej. Wenezuela miała roszczenia terytorialne w stosunku do 2/3 Gujany. Nawet w tej chwili przy porwaniu Maduro Brazylia zamknęła swoją granicę z Wenezuelą, bo Lula, który teoretycznie taki lewicowy powinien się z Maduro lubić, wcale się z nim nie lubił. Także raczej w tej chwili należy domniemywać, że sympatia całej Ameryki Łacińskiej i całej całego świata będzie po stronie Wenezueli. Zresztą mamy już wypowiedzi prezydenta Kolumbii, który był bardzo skłócony z Maduro w jego obronie, prezydenta Chile, prawicowego zresztą, pani prezydent z kolei lewicowej Meksyku w obronie Wenezueli. W moim przekonaniu na dłuższą skalę to spowoduje wzmocnienie nastrojów antyamerykańskich w świecie i w Ameryce Łacińskiej. Ale w Polsce oczywiście się tego nie rozumie, dlatego że w Polsce nasza elitka infantylno-agenturalna, powiedziałbym, połączona jeszcze w jedno z ascezą intelektualną polskich elit, w ogóle tego nie rozumieją, traktują to w kategoriach jakiejś tam walki z Rosją i tak dalej. Zwracam uwagę, że Rosja przede wszystkim miała w Wenezueli interesy o charakterze militarnym, to znaczy za pomocą Wenezueli, Kuby tam chciała tworzyć swój system baz i szachować Stany Zjednoczone. W momencie, w którym następuje odwrót od konfliktu amerykańsko-rosyjskiego w kierunku partnerstwa, w moim przekonaniu interesy militarne Władimira Putina w Ameryce Łacińskiej mocno spadają. Tak naprawdę jest to bardziej krok antychiński niż antyrosyjski w praktyce, ponieważ to Chiny penetrują Amerykę Łacińską i w takiej sytuacji traktowanie tego jako wielkiego klęski Rosji i tak dalej, nie, to jest bardzo poważna porażka Chin przede wszystkim. Co więcej, no, przeczytałem dzisiaj taki wpis Sariusza Wolskiego, eurodeputowanego PiSu, że to wspaniały sukces dla Polski, dlatego że to teraz Donald Trump przejął ropę naftową wenezuelską. Stany Zjednoczone będą większość światowego rynku ropy naftowej kontrolować. W tej ropy dużo wypuszczą na rynki i rosyjska gospodarka będzie dołować, ponieważ ceny ropy spadną. Może tak, a ja bym powiedział inaczej. Jeśli Amerykanie osiągną zdecydowaną przewagę, jeśli chodzi o kontrolę ropy na świecie, to nie obniżą jej cen, tylko jej podwyższą, bo będą się zachowywali jako klasyczny, prywatny monopolista. Zresztą czytałem wczoraj też na X-ie taką jakąś wypowiedź jakiegoś analityka z Iranu, który właśnie sugerował, że jeżeli Stany Zjednoczone opanują Wenezuelę, zniszczą Iran, pola irańskie naftowe, no to wtedy paradoksalnie się okaże, że Chiny, które importowały ropę naftową głównie z Iranu i Wenezueli, nagle będą zdane tylko i wyłącznie na ropę rosyjską, co podniesie znacząco we wzajemnych relacjach pozycję Moskwy w stosunku do Pekinu, ponieważ Moskwa uzyska jakby monopol na eksport ropy naftowej do Chin, więc to będzie oznaczało oczywiście wzrost pozycji Moskwy i w ogóle Federacji Rosyjskiej w świecie. Także może być to różnie, ale to ja mówię, to w Polsce jest za trudne dla naszej elitki infantylno-agenturalnej, która myśli albo kategoriami ideologicznymi, przede wszystkim walki o demokrację, albo kategoriami antyrosyjskimi. Tu się w ogóle nie rozumie niebezpieczności precedensu. Otóż ta sama elitka infantylno-agenturalna potępia Federację Rosyjską za atak na Ukrainę, nie rozumiejąc, że w tej chwili stała się sytuacja podobna, abym powiedział jeszcze bardziej z punktu widzenia prawa międzynarodowego radykalna, bo to jest nie tylko najazd na Wenezuelę, ale porwanie jej głowy państwa. No i w takiej sytuacji oczywiście stanowi to de facto, ponieważ prawo międzynarodowe przestaje istnieć, no to de facto oznacza to uznanie przez Stany Zjednoczone prawa Federacji Rosyjskiej do najechania Ukrainy. No i oczywiście pojawia się teraz pytanie o Tajwan. Stany Zjednoczone, jak wiadomo, chcą bronić Tajwanu, o czym Trump pisał ostatnio w swojej strategii bezpieczeństwa narodowego, no ale jeśli Rosja ma prawo napadać na Ukrainę, jeśli Stany Zjednoczone mają prawo napadać na Wenezuelę, no to oczywiście Chiny tym bardziej mają prawo zjednoczyć Tajwan z macierzą. Bo przecież pamiętajcie Państwo, że Tajwan nie jest uznawany nawet przez Stany Zjednoczone jako oddzielne, suwerenne państwo. Tylko jakąś taką eksterytorialną część Chin, trudno powiedzieć właściwie jako co. Także w Polsce to jest za trudne dla komentatorów, polityków. Zresztą mamy te komentarze wyraźnie sugerujące, że teraz jeszcze nie wiem, prawda, Assad, Maduro i teraz nie wiem, Tusk ma zostać porwany, prawda, przez amerykańskich Marines. No to jest jakaś w ogóle paranoja. No, to jest elitkowość infantylno-agenturalna do kwadratu.
No właśnie. Bo pan już wyprzedził moje pytanie, panie profesorze, o Chiny, bo Chiny wyglądają w tym źle. No dobrze, no ale
tak.
Ja mam pytanie, bo mam takie wrażenie, o tym rozmawiałem też z doktorem Cykulskim, ale i słucham innych normalnych ludzi, którzy normalnie odczytują takich jak pan, czy pan doktor Cykulski, czy wielu innych amerykańskich niezależnych komentatorów, którzy mówią o tym, że to jest to spuścizna spotkania w Anchorage na Alasce, i że tam doszło do pewnego dealu, o którym nie wiemy. I czy to może właśnie być to, że okej, my sobie załatwimy Wenezuelę, mamy swoją strefę wpływów, a wy w to nie wejdziecie i my nie będziemy wchodzić w wasze strefy wpływów. Co z tym właśnie, bo pan już o tym powiedział przed chwilą, ale jeszcze chciałbym do tego dopytać. Z tym niebezpiecznym precedensem, to znaczy co, że co? Może nawet dojść do takiej sytuacji, w której, tak jak pan powiedział, Chiny wejdą na Tajwan i Ameryka nic z tym nie zrobi? Albo na przykład Putin porwie kogoś w Europie, na przykład kanclerza Niemiec. Oczywiście teraz trochę bajdurze, ale czy to otwiera takie możliwości, w których, bo to prawo międzynarodowe jest tylko zapisane na kartkach papieru i nic nie oznacza i wchodzimy do zupełnie innej sfery, po prostu koniec starego świata już jest przesądzony, a teraz na naszych oczach tworzy się kto silniejszy?
Tak, przy czym co ciekawe, rosyjscy prawnicy od stosunków międzynarodowych, czy od prawa międzynarodowego publicznego, mieli nawet tutaj łatwiej. Dlaczego? Dlatego, że tworząc uzasadnienie dla agresji rosyjskiej na Ukrainę, mogli powołać się na bardzo prostą rzecz. A mianowicie Karta Narodów ONZ-u zawiera dwa sprzeczne paragrafy. Paragraf pierwszy, prawo narodów do samostanowienia o swoich granicach i o swoim ustroju. Jak drugi zapis prawa międzynarodowego z karty ONZ-u jest to niezmienialność granic. Te artykuły były oczywiście mocno sprzeczne, dlatego że pojawia się pytanie, czy rosyjskojęzyczna ludność na Krymie czy w Donbasie nie może się odłączyć, no bo jest zakaz zmiany granic, czy też może się odłączyć, bo jest prawo narodów do samostanowienia. Dlatego rosyjska nauka prawa, przez Putina częstokroć cytowana, wskazuje na wyższość artykułu o prawie narodów do samostanowienia ponad zasadą nienaruszalności granic. Czy to jest słuszna interpretacja, czy nie? Można dyskutować. Ale zauważmy, że amerykańska akcja, atak, agresja na Wenezuelę nie posiada żadnego kompletnie uzasadnienia w prawie międzynarodowym i Donald Trump nawet nie próbował takiego stworzyć. Dlaczego? Że cały argument jest taki, że Stany Zjednoczone nie uznają legalności prezydenta Maduro. Z punktu widzenia prawa międzynarodowego to nie jest jakakolwiek przesłanka do interwencji zbrojnej, do ataku. Jak mówię, Rosja nie uznaje w tej chwili Żeleńskiego, prawda? I wcale nie uważa, żeby z tym Żeleńskim, ponieważ go się nie uznaje, nie można ostatecznie usiąść do stołu negocjacji i podpisać traktatu pokojowego. Zasada nienaruszalności suwerenności państw nic nie mówi o tym, czy uznajemy, czy nie uznajemy władz tego państwa. To są dwie zupełnie różne kategorie. Także to jest jakby tutaj podstawowy moim zdaniem element. Stany Zjednoczone, jakby całe uzasadnienie realne, które ostatecznie podał Donald Trump, to takie, że Wenezuela ukradła naszą ropę naftową. To jest w ogóle komiczne, znaczy ukradła amerykańską ropę naftową. Wyglądało to tak, że amerykańskie koncerny, wykorzystując wsparcie polityczne Stanów Zjednoczonych, wymusiły tam wcześniej, lata temu, na Wenezueli za drobne pieniądze od sprzedaż tych pól naftowych. No i po prostu Wenezuela w pewnym momencie te pola naftowe z powrotem znacjonalizowała, odzyskała je, no i w tej chwili Amerykanie uznali, że Wenezuela ich okradła, więc oni porwali im prezydenta i odzyskają swoje pola naftowe, nie? To jest mniej więcej na tej zasadzie, jakby nie wiem, w pewnym momencie ktoś powiedział, że na przykład złoża siarki w Polsce w Tarnobrzegu należą tam do kogoś, więc na nas najeżdża, porywa nam prezydenta po to, żeby odzyskać te złoża siarki, bo żeśmy je ukradli. No to jest w ogóle także w Stanach Zjednoczonych właściwie nie próbują nawet w kategoriach prawa międzynarodowego uzasadnić swojej agresji, a Chinom będzie jeszcze prościej. Dlaczego? Dlatego, że Tajwan nie jest uznawany prawie przez żadne z państw świata. Bodajże Łotwa z Estonią uznają jako dwa supermocarstwa. Nawet Stany Zjednoczone, Polska nie uznają formalnie niepodległości Tajwanu i nie mamy z Tajwanem na przykład ambasad, tylko jakiś tam konsuli czy niższy szczebel, jakby taki powiedzieć do końca nieformalny. Także Chiny to w ogóle nie będą prowadziły wojny agresywnej przeciwko Tajwanowi, one będą prowadziły akcję scalania Tajwanu z Chinami. Zgodnie z prawem międzynarodowym mają do tego pełne prawo, chyba że, uwaga, uznamy argumentację Władimira Putina i prawników rosyjskich, że integralność terytorialna państwa jest mniej istotna od prawa narodów do samostanowienia, w tym przypadku Tajwańczyków do samostanowienia o sobie i oderwania się od Chin. Także generalnie można powiedzieć, że od czasu wojny w byłej Jugosławii i słynnego kazusu Kosowa, które zostało oderwane siłą i przemocą od Serbii, na który to kazus zresztą Władimir Putin się ciągle powołuje, że wtedy prawo międzynarodowe przestało istnieć, bo Amerykanie je złamali. Ma rację. No to w tej chwili jakby już po tych wszystkich przypadkach, czyli właśnie Kosowo, Donbas, Krym i wojna w ogóle rosyjsko-ukraińska, no i teraz interwencja amerykańska w Wenezueli de facto przestaje istnieć. Jakie są możliwości? Możliwości są dwie. To, co proponował kiedyś Władimir Putin, to znaczy zwołanie wszechświatowej konferencji prawno-politycznej i uchwalenie nowych zasad międzynarodowych, zaczynając od jako punkt zerowy od status quo istniejącego i powołanie nowego prawa międzynarodowego. Nie wierzę w taką możliwość, ale jest to przynajmniej jakiś pomysł. Albo druga rzecz, to znaczy panowania absolutnego bezprawia w stosunkach międzynarodowych. Wszystko wygląda na to, i to zresztą jest zapisane nawet przecież w strategii bezpieczeństwa Donalda Trumpa, gdzie jest mowa o powrocie doktryny Monroe i tak zwanym Trump Corollary, czyli dodatku trumpowskim. Wszystko wskazuje na to, że Trump dąży do podziału świata na strefy wpływów. To się kiedyś w niemieckiej geopolityce nazywało wielkie przestrzenie. To znaczy jest wielka przestrzeń amerykańska w postaci Stanów Zjednoczonych kontrolujące całą Amerykę Łacińską plus Grenlandię. Jest przestrzeń rosyjska, czyli tak zwany ruski mir, czyli ziemie dawnego Związku Radzieckiego zamieszkałe przez w znacznej części przez Rosjan, które są podobną, bym powiedział, sferą rosyjską. No i w tej chwili Chiny walczą o to, aby mieć swoją własną sferę wpływów. No i oczywiście jakby no podstawą tej walki jest przyłączenie Tajwanu po to, żeby wyjść nie tylko ze względów gospodarczych, politycznych, historycznych i etnicznych, ale również po to, żeby wyjść na Morze Południowochińskie w kierunku gdzieś tam, prawda, Filipin i tak dalej. Także Chiny w tej chwili prawdopodobnie będą musiały stoczyć ze Stanami Zjednoczonymi walkę, być może nawet zbrojną, o stworzenie swojej własnej wielkiej przestrzeni, bo Stany Zjednoczone wydają się uznawać swoją wielką przestrzeń w postaci doktryny Monroe plus Trump Corollary, uznają, jak się zdaje, wielką przestrzeń rosyjską na terenach byłego Związku Radzieckiego, być może bez państw nadbałtyckich, które stały się członkami NATO. Tu zdaje się będzie punkt sporny. No i Chiny w tej chwili również walczą o swoją wielką przestrzeń. I tyle. I Stany Zjednoczone tej wielkiej przestrzeni chińskiej nie chcą uznać wbrew swoim własnym zasadom.
Czyli mamy bardzo, czyli ten ruch na Wenezuelę powoduje bardzo ciekawą sytuację i groźną sytuację, która może wywoływać i będzie raczej tworzyła nowe konflikty zbrojne.
Tak, przy czym jeżeli dojdzie, a moim zdaniem dojdzie, do podziału sfer wpływów amerykańsko-rosyjskich, od Europy Wschodniej po Bliski Wschód, to będzie oznaczało, że przynajmniej, mam nadzieję, Polska i nasz region jakby w tym konflikcie nie będą brały udziału i konflikt przeniesie się na konflikt chińsko-amerykański. Amerykanie bowiem wyraźnie chcą w tej chwili wykorzystać swoją jedyną przewagę, którą posiadają, to znaczy przewagę morską, połączoną z faktem, że Chiny nie posiadają własnych zasobów ropy naftowej i chcą w tej chwili odciąć Chiny od ropy naftowej, wenezuelskiej i irańskiej. Chiny sobie na to nie mogą pozwolić, bo wtedy by rzeczywiście zaczęły być zależne od Federacji Rosyjskiej, czyli słabszy podmiot zacząłby, można powiedzieć, by trzymał za gardło podmiot silniejszy. I w takiej sytuacji Chiny muszą obronić Iran przed ewentualną agresją, co jest oczywiście dla nich zdecydowanie prostsze w stosunku do obrony Wenezueli, no, ze względów geograficznych i biorąc pod uwagę przewagę amerykańską na oceanie. Moim zdaniem tu się szykuje konflikt amerykańsko-chiński. Nie wykluczam włącznie z konfliktem zbrojnym, co zresztą ja rozumiem Amerykanów, że oni się szykują do tego konfliktu zbrojnego w tej chwili. Nie mówię, że go popieram, to są dwie zupełnie sprawy. Ja rozumiem ich motywację. Otóż gospodarka chińska rośnie szybciej od gospodarki amerykańskiej. Chiny w tej chwili rozpoczęły szeroko zakrojony projekt zbrojeń morskich, rakietowych, lotniczych. No i w tej sytuacji Stany Zjednoczone, jeżeli miałoby dojść do konfliktu chińsko-amerykańskiego, muszą ten konflikt rozegrać teraz. Co więcej, jeszcze posiadają przewagę nuklearną. Chiny w tej chwili posiadają niecałe 700 głowic nuklearnych, które zresztą intensywnie rozbudowują przy współpracy z Federacją Rosyjską i ponad podwoiły swój potencjał nuklearny w ciągu ostatnich 4 lat. Także jeśli Amerykanie się szykują na wojnę z Chinami, to albo teraz, albo nigdy.
No, tak jak wiele razy rozmawialiśmy o tym, że ta Wenezuela może być takim miejscem zapalnym, który zupełnie zmieni. No ale dobrze, to ja mam takie, słucham tego, co pan mówi. Bardzo jest to interesujące, panie profesorze, ale to oznacza, a może źle odczytuję pana słowa, że w jakimś sensie Rosja zagrała Chinom na nosie. Czy ja dobrze pana rozumiem?
To jest inaczej. Rosja tutaj była bierna w tym. Mało tego, podobno w infosferze rosyjskiej Putin jest w tej chwili bardzo krytykowany przez internautów rosyjskojęzycznych za to, że nie pomógł Wenezueli. No nie za bardzo wiem, jak miałby to zrobić. I to zarówno ze względu na jego własne zaangażowanie na Ukrainie, jak i przede wszystkim ze względów geograficznych. Jest to raczej niemożliwe. Ale przede wszystkim tutaj no, zdecydowanie jest rozgrywka z Chinami i paradoksalnie to jest pytanie, na ile Rosja sobie życzy wywołania konfliktu chińsko-amerykańskiego. Powiem tak, na pewno jest to dla niej wygodniejsze niż konflikt rosyjsko-amerykański. Co do tego nie ma wątpliwości. Zresztą ten konflikt chińsko-amerykański może wybuchnąć tylko i wyłącznie wtedy, kiedy Amerykanie skończą wojnę na Ukrainie i podzielą strefy wpływów w Rosji, taka Jałta 2 w Europie i na Bliskim Wschodzie. Tutaj Saryusz Wolski i inni politycy PiS-u chwalący Amerykanów nie rozumieją, że konflikt z Chinami jest możliwy tylko wtedy, kiedy dojdzie do tej Jałty 2, której oni się tak panicznie boją. I od samego początku Donald Trump, ja to mówiłem we wszystkich swoich rozmowach, wykładach, we wszystkich swoich artykułach publicystycznych, które na te tematy pisałem, między innymi w Do Rzeczy, że celem Donalda Trumpa jest odspawanie sojuszu rosyjsko-chińskiego. Trump Putinowi jest zdolny oddać Ukrainę po to, żeby ten sojusz odspawać, ponieważ chce doprowadzić do konfrontacji z Chinami i chce koniecznie spowodować, żeby Chiny nie miały ropy naftowej. To jest dla niego rzecz bezcenna. Jest pytanie, czy Władimir Putin się na taki deal zgodzi? No bo grozi mu to, że po ewentualnym osłabieniu Chin, choćby przez ten brak ropy naftowej i rzuceniu Chin na kolanach, no to wtedy Amerykanie przy nowej kadencji nowego prezydenta mogą z powrotem zabrać się za Federację Rosyjską. Także tutaj są pewne niewiadome, których ja się nie odważę powiedzieć, jakie decyzje podjęto w Moskwie. Ja bym powiedział tak, ja na miejscu Władimira Putina, Uznałbym za sojusz z Chinami za zbyt perspektywiczny, żeby zaryzykować go dla układu z Donaldem Trumpem, który to układ może być podważony, jeżeli do władzy na przykład w Stanach Zjednoczonych wrócą demokraci i opanują z powrotem Biały Dom. Dlatego no, zobaczymy, ale powiem tak, moja wiedza na temat negocjacji światowych, trójstronnych, gdzieś tam w gabinetach służb specjalnych i tak dalej jest oczywiście zbyt mała, żeby móc to ocenić. Świat już nie taki widział różne sojusze i odwrócenia sojuszy. Martwi mnie jedynie to, że w Polsce i w Unii Europejskiej, a w Polsce w szczególności, kompletnie nie rozumie się tego, co się dzieje. Kompletnie się tego nie rozumie. Odnoszę wrażenie, że to jest jakieś wypieranie rzeczywistości. Traktowanie konfliktu o Wenezuelę jako pierwszego kroku do zbliżającego się konfliktu amerykańsko-rosyjskiego, bo Trump już zrozumiał, że Putin jest z KGB. Nie no, proszę Państwa, to jest dramat. Znaczy te wszystkie komentarze polityków PiSu i publicystów PiSu, szokujące dla mnie, wskazują po prostu na to, że PiS nie jest intelektualnie zdolny wrócić do władzy i kierować polską polityką zagraniczną. To są po prostu chłopcy w krótkich porciętach, powiedzmy sobie szczerze. Rozumują politycznie, na naprawdę to jest elitka infantylno-agenturalna, no, z tym elementem chyba infantylizmu dominującym w tym przypadku.
No ale to nie tylko PiS. No posłucha pan reszty.
Ja wiem,
ja mam wrażenie, to... że ja mam wrażenie, że jakby w ogóle, wiesz, jakby kwestia geopolityki nie funkcjonowała w polskim państwie, jakby nie było geopolityków, politologów, przecież
nie. Nie, nie ma.
No normalnie nie ma.
Politycy powtarzają tylko i wyłącznie to, co jest w mediach. Politolodzy, mówię to z przykrością, bardzo często też powtarzają to, co jest w mediach, dlatego że wiedzą, że jeśli nie będą powtarzali tego, co jest w mediach, nie zostaną zaproszeni do kolejnych programów telewizyjnych.
To się skupia na takiej zasadzie, że przez chwilę włączyłem...
Jeden z politologów mi kiedyś powiedział, profesorów politologii, że on się tam wielu rzeczy ze mną zgadza, ale on tego nie powie, bo przecież nie będą go zapraszać do telewizji.
Oj, na szczęście jest internet. No dobrze, ja dzisiaj, no z drugiej strony, czemu my się dziwimy, panie profesorze? Ja dzisiaj w śniadaniu Rymanowskiego przez chwilę oglądałem, pan z Polski 2050 powiedział, że to, co się wydarzyło ostatnio na trasie S7, gdzie ludzie całą noc czekali na to, że przyjdzie jakaś pomoc, no to jest małe tam wpadka, ale to jest mała wpadka i tak naprawdę państwo zadziałało. No to jak oni takie rzeczy nie widzą, takich problemów, to co my tutaj wymagamy, że oni mają geopolityczne kwestie rozumieć?
No nie, oczywiście, że nie. Oni tylko i wyłącznie żyją we własnym świecie, kreowanym przez media, oderwani od realiów społecznych, nie rozumiejący świata współczesnego, nie rozumiejący problemów Polaków. To jest elitka oderwana, patrząca przez samochodów służbowych, przez zaciemniane okienka, prawda, na lud na ulicy, na Polaków, nie rozumiejący tego świata już, szybko się odrywający natychmiast od tego świata po awansie i żyją tylko oglądając tam swoje TVN-y, Republiki czy cokolwiek innego i żyją narracjami, które tam panują. Ja na przykład obserwując polityków PiSu odnoszę wrażenie, że oni tylko oglądają swoje własne media i powtarzają to za tymi własnymi mediami i w tych mediach potem chodzą i kreują te same idee. To jest takie, no, taki bym powiedział, no, kogiel mogiel permanentnie ugniatany, gdzie nie dosypywane są żadne nowe treści, nowe składniki, tylko prawda, w koło Macieju takie.
Przerażające to jest. Jeszcze na koniec chciałbym zadać pytanie o samą Wenezuelę, bo mówił pan o tym, że pani wiceprezydent stwierdziła, że nie ma zamiaru się tak poddać. Czyli co, prawdopodobnie to jest dopiero pierwszy akt tego wszystkiego i może być naprawdę ciekawie, bo na przykład jeśli, tak jak pan wspomniał wcześniej, Putin jest krytykowany, że nie pomógł, to może pomóc tym razem Wenezuelczykom i może to wszystko
się
skomplikować.
Tak, ale nie za bardzo jak ma pomóc Wenezuelczykom, dlatego że ze względów geograficznych, zauważmy, że Stany Zjednoczone na przykład mogły pomóc Ukrainie, dlatego że z tą Ukrainą graniczyło państwo NATO w postaci Polski i przez Polskę można było wysyłać broń na Ukrainę. Zresztą wcześniej na Ukrainie już byli tam różni doradcy natowscy i tak dalej. Także było w jakiś sposób, bym powiedział, no, zaopatrzenie podsyłać. Do Wenezueli nie ma jak. podsyłać ani Rosji, ani Chiny zaopatrzenia, ponieważ można to robić albo drogą morską, co jest niemożliwe, bo jest w tej chwili blokada Wenezueli przez flotę amerykańską, albo drogą powietrzną, co jest też niemożliwe, no bo tam latają obok samoloty amerykańskie. Wszystkie, i teraz teoretycznie taką pomoc można by podsyłać gdzieś tam drogą okrężną, nie wiem, przez Brazylię czy Kolumbię, ale Wenezuela no nie była z tymi państwami w dobrych stosunkach. Być może, że teraz to się zmieni po tym akcie terroryzmu międzynarodowego, ale póki co no nie bardzo to widzę logistycznie, jak to zrobić. Także tutaj Rosja raczej będzie protestowała werbalnie i tak dalej. Na ile jest to, bym powiedział, werbalnie, a na ile rzeczywiście, to nie wiemy, jakie są układy Putin-Trump. I tym państwem, które jest najbardziej tutaj w tej chwili uderzone i ono musi coś z tym fantem zrobić, są Chiny. Chiny oczywiście nie są w stanie militarnie pomóc Wenezueli z tych samych powodów, co Rosja, geograficznych i zaopatrzeniowych. Chiny w tej chwili muszą rzucić wszystkie siły, łącznie z systemami obrony przeciwlotniczej, do obrony Iranu, po to, żeby no 80% bodajże irańskiej ropy sprzedawana jest do Chin i Chiny są zagrożone odcięciem od surowców, co potencjalnie może nawet wywołać wojnę amerykańsko-chińską. To jest w tej chwili najbardziej, bym powiedział, newralgiczny punkt stosunków międzynarodowych. Ale mówię, to jest dla polskiej polityki, polskich komentatorów. Ja zresztą podejrzewam, że wielu tych komentatorów ma drugie tak zwane niejawne etaty, to się proszę domyślić u kogo. I po prostu albo nie mówią tego, co myślą, albo powtarzają tylko i wyłącznie za mediami po to, żeby na Bajkowskiego dostać największe wsparcie od widzów, którzy są tak samo mądrzy jak oni sami.
Smutne to strasznie. Profesor Adam Wieloński.
No to jest właśnie państwo neokolonialne, na tym polega.
No tak, no niby nie powinienem się dziwić, bo w końcu na tym to wszystko polega, neokolonializm.
No właśnie, tak. No my się w ogóle jeszcze możemy dziwić tutaj, no to jest no Polska, nie, bo może, właśnie.
Nie, no ale to ja, nie, no dobrze, no to ja się dziwię z jednego powodu, bo we mnie jest to chęć bycia obywatelem państwa suwerennego i niepodległego, więc... Który jest
no państwa, właśnie dlatego
ma swoją własną politykę zagraniczną i tak dalej. No dlatego stąd no
dlatego właśnie jesteśmy oszołomami, ponieważ mamy chęć posiadania własnego suwerennego państwa.
No tego życzę sobie w nowym roku wszystkim, panu profesorowi sobie i naszym widzom, żeby takowe było. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę.
Dziękuję również serdecznie.
Dziękuję i pozdrawiam was, zachęcam do subskrypcji, do lajkowania, udostępniania, komentowania, podawania dalej. Zachęcam również do wsparcia, można postawić nam kawę i można również wesprzeć w innej formie, w opisie materiału jest, jak można to zrobić. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia, do widzenia.